Zapowiadamy. Zapraszamy.
Dlaczego pan na inaugurację, niejako prezentacji muzyki współczesnej, wybrał właśnie dwie opery z lat 60.
Przede wszystkim, żeby lata 60., które były awangardą w pewnym momencie naszego życia muzycznego, pokazać, że stały się już klasyką. W związku z tym nadal mogą być mocne, nadal mogą dotykać współczesnych tematów, bez krynolin, jak ja to nazywam, czyli bez pewnej protekcji kostiumu, ale cały czas nas bolą. I tematy literackie, bo tutaj mamy i Konrada, i Kafkę, i muzyka, do której ciągle nie jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że warto do tego wracać, żeby pokazać, czy już jesteśmy przygotowani do tej muzyki, bo w latach 60. wydawało się, że tak, a potem nagle nastąpiło jakieś zapomnienie, zapaść, przestaliśmy się przyznawać w ogóle do tego typu muzyki. Szukamy w stronę elektroniki, ale myślę, że tutaj ta prawda, która wychodzi z orkiestronu i ze sceny, jest tak ważna, że dzisiejsze emocje, myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby znowu wrócić do tej muzyki, do tego stylu i ją w pełni zaakceptować.
Słuchaliśmy wypowiedzi dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu, Michała Znanieckiego. Jutro Tadeusza Berda i Kolonia Karna Joanny Bruzdowicz to dwie opery, które zostaną zaprezentowane w Teatrze Wielkim. A oto wypowiedź reżyserki jutra, Eweliny Pietrowiak.
Pani zetknęła się z operą od strony reżyserskiej poprzez realizację jutra Berda, natomiast operę nosiła pani w sercu długo, długo wcześniej. Skąd się wzięła ta fascynacja?
Generalnie jestem człowiekiem zanurzonym w muzyce. Nigdy nie zafascynowałam się śpiewaniem. Ja grałam na gitarze, skończyłam szkołę muzyczną na gitarze i to był taki mój ukochany instrument i to była moja ukochana muzyka. Natomiast przypadkiem trafiłam do Teatru Wielkiego, do Opery Narodowej na studiach reżyserskich w Warszawie. Mariusz Troliński poszukiwał asystenta i ktoś polecił mnie na to stanowisko. Ja właściwie do dzisiaj nie wiem kto, któryś mój profesor. No i przyszłam z ciekawością bardziej, żeby obserwować teatr Mariusza, żeby zobaczyć, jak powstaje spektakl. Bardziej z taką ciekawością od strony, powiedziałabym, teatralnej niż muzycznej. Była to Dama Pikowa Czajkowskiego próbowana i pamiętam na pierwszej próbie Herman śpiewał swoją pierwszą arię. Ja imieni jej nie znaju i nie chcę uznać. I to było tak piękne. Ja od pierwszych dźwięków poczułam, że jestem na swoim miejscu. I ta próba chyba właśnie zdecydowała o tym, że zostałam w operze. I potem już na wszystkie następne próby biegłam z radością, chociaż to była strasznie ciężka praca. Zrobiłam z Mariuszem jako jego asystent dwie opery. Potem wpadło mi w ręce nagranie jutra. Zadzwoniłam do Ewy Michnik. Wiedziałam, że ona wystawia muzykę współczesną. Jest generalnie odważnym dyrektorem. Zadzwoniłam, spotkałam się. No i zrealizowałam jutro we Wrocławiu.
Pozycja, no już mająca swoje lata. Czy ta opera się zdeaktualizowała?
Być może w warstwie instrumentalizacji tak. Słyszy się tam tę dodekafonię lat 60. i niektóre osoby, powiedziałabym bardziej wytrawni melomani, uważają, że tę anachroniczność słychać. Więc być może w tej warstwie tak. Natomiast w warstwie jakby wyrazowej zupełnie nie. Jest to opera, która ma naprawdę niesłychaną moc, siłę wyrazu. Jest napisana wspaniałym, lirycznym językiem. Cudownie oddaje emocje postaci. Libretto jest jednym z lepszych libretto operowych, jakie znam. Nie ma tam żadnych naiwności. To są cztery pełnokrwiste, głęboko psychologicznie umotywowane postaci. Są wspaniałe partie do zaśpiewania, szczególnie partia Jessica i mezzosopranowa. Duża partia ma wiele w sobie liryzmu, emocjonalności. Zresztą całe libretto jakby wymusza na śpiewakach bardzo dobre aktorstwo. Zachęcam do przyjścia.
Czy poczyniła pani jakieś różnice pomiędzy realizacją wrocławską a poznańską?
No podstawową różnicą jest dwóch śpiewaków, to znaczy partie Josuego i Ozjasza śpiewają poznańscy, bardzo dobrzy śpiewacy. Partię Josuego śpiewa Andrzej Ogórkiewicz, partię Ozjasza Marian Kępczyński. Różnice wynikają chociażby z tego, że ci śpiewacy mają inne temperamenty niż śpiewacy wrocławscy. Niektóre sceny prowadzone są inaczej, natomiast szkielet jest mniej więcej ten sam.
Słuchaliśmy Eweliny Pietrowiak, a oto co powiedziała na temat realizacji Tadeusza Berda opery Jutro od twórczyni roli Jessica, Anna Bernacka.
Jak pani się zetknęła z partyturą Berda, co panią w tej partyturze uderzyło? Co było takim znakiem charakterystycznym? Tak, to jest Tadeusz Berd.
Liryzm i ta harmonia. Każda z postaci ma swoją harmonię, mogłabym powiedzieć, swoje motywy, które się powtarzają. Może ktoś mnie za to przeklnie, nawet brzydko powiem, ale jak śpiewam Tadeusza Berda, oprócz takich mówionych wycinków tej opery, to myślę jednak o Mozarcie. Dla mnie tak to jest napisane. Po prostu liryczne śpiewanie. Próbuję to zaśpiewać, jakbym śpiewała Mozarta. To nie jest zbytnie nadwyrężenie głosu. Nie, tam nie trzeba krzyczeć czy używać jakichś zupełnie innych form ekspresji śpiewaczej. W sensie, to mówię stricte o technice. Jest parę miejsc tylko, gdzie się mówi. Oczywiście końcówka jest już dowolna. Tam jest przez kompozytora zostawiona wolna przestrzeń. To każdy sobie interpretuje, każda Jessica jak czuje. Ale w trakcie próbuję to śpiewać tak jak Mozarta, żeby nie zrobić krzywdy właśnie głosowi. To jest śpiewanie liryczne, miękkie, bardzo. I myślę, że to charakteryzuje dla mnie Berda. Liryczne, miękkie śpiewanie.
Taka chyba przejrzystość.
Klarowność, partii. Dokładnie, tak jak Mozarta. Klarowność, przejrzystość, prześwit taki. Przez tą muzykę widać bardzo wyraźnie.
Czy uważa pani, że tego rodzaju działania najpierw odgrzebywania tych naszych najcenniejszych pozycji operowych okresu awangardy, czy teraz sięgania do pozycji najnowszych, napisanych specjalnie dla danych teatrów, no jest chyba jakimś takim koniecznym zabiegiem teatru na miarę XXI wieku.
Myślę, że tak, może nie za dużo, bo jednak mamy niesamowity wybór repertuaru klasycznego, jakby operowego. Ale taka kropla właśnie co roku jakiejś nowej produkcji, nawet to odgrzebywanie, bo Tadeusz Berd zapomniany, a świetna opera, świetne role i dla śpiewaków do rozwijania się jakby. I myślę, że właśnie dla publiczności pokazania jednak dla mnie bardziej teatru niż nawet opery. Jednak
no niezapomniana kreacja Jerzego Artysza przecież.
Dokładnie, czyli jednak aktorstwo. To jest dla mnie tutaj najważniejsze. No tutaj publiczność musi uwierzyć i mam nadzieję, że właśnie dzięki takim zabiegom, dzięki odkrywaniu takich rzeczy, czy pisaniu, prawda, nowych. No tutaj już dopuszczam do głosu pana Praskuala i świeże pokolenie naszych kompozytorów, Agatę Zubel, pokazać prawdziwe zdarzenie prawdziwego człowieka i żeby to było prawdziwie zagrane. Żadnej sztuczności, do jakiej czasami niestety ludzie się przyzwyczaili w operach, że śpiewak stoi i śpiewa po prostu. Oczywiście pięknie śpiewa, ale to jest troszkę za mało na właśnie XXI wiek, kiedy w ogóle człowiek jest bombardowany z każdej strony najróżniejszymi mediami, to jednak opera musi jakoś podążać za tym. Myślę, że to jest dobry pomysł.
A ponieważ pani jest bardziej związana ze sceną wrocławską niż poznańską, w tym pani klasycznym repertuarze, w jakich operach pani jest obsadzona?
Przede wszystkim Cyrulik Sewilski jako Rozyna, Così fan tutte Dorabella, Wesele Figara, które miałam też okazję zaśpiewać tutaj w Poznaniu, jako Kerubin, Opowieści Hoffmana, Niklas, czyli dużo w ogóle spodenkowych ról, tak jak tutaj na taki liryczny mezzosopran, Orłowski, Zemsta nietoperza, Mercedes w Carmen, Jadwiga, polski akcent, Moniuszki w Strasznym dworze, dużo lirycznych, koloraturowych partii.
No to ja życzę, żeby w pani przyszłości artystycznej to była ta dominanta, ale tym odrobiną przysmaków były właśnie te role współczesne.
Bardzo dziękuję.
Posłuchajmy jeszcze reżysera Krzysztofa Szanieckiego, który opiera się na inscenizacji Marka Weissa.
Kolonia karna, opera Joanny Bruzdowicz, powstała na podstawie opowiadania Franza Kafki. Kolonia karna to nasz świat, w którym żyjemy. A ta maszyna tortur to nasze życie, które nas torturuje i ta codzienność doprowadza nas do śmierci. Oczywiście te wieloznaczności są o wiele prostsze do zastosowania wobec opowiadania. Opowiadanie to jest kilkadziesiąt stron, a scenariusz Kolonii karnej Joanny Bruzdowicz to jest 6,5 strony maszynopisu. Niewątpliwie jest to proza przygnębiająca, okrutna i mroczna. Czy nasze wystawienie będzie również takie? Oczywiście nie uciekniemy od tego. Na czym polega zmiana czy odmienność mojej wizji od tej, którą przejmuję od Marka Weissa? Miałem szansę pokazać jeszcze kawałek życia, tego co jest za kratami tego więzienia, zwanego w tym przypadku kolonią karną. Stąd wprowadzam detale, które z jednej strony łagodzą obraz brutalny, momentami wulgarny, a z drugiej strony go wzmacniają. W związku z czym pojawia się czego nie było we wrocławskiej inscenizacji, akwarium. Śmieję się, że w tej naszej tutaj produkcji będzie 8 aktorów i rybka. Dlatego, że oficer, główny bohater, to jest człowiek, który nie ma moralności, który zawodowo zabija i kocha swój zawód. W związku z czym on to wykonuje z przyjemnością, ale tak jak i strażnicy, którzy poniżają więźniów, on ma też przerwy socjalne, rekreacyjne. Akwarium jest po to, żeby on, wyjaśniając swojemu gościowi zasadę działania tej maszyny tortur, w pewnym momencie, w najgorszym fragmencie, kiedy mówi, jak to tam przebijają te igły, ciało skazańca, krew odpływa, rzeczy straszne rzeczywiście, i za chwilę przerywa i idzie nakarmić dafniami tę rybkę, bo to jest dla niego w tym momencie bardzo ważne. Inspiracją do tych odbiegnięć był dla mnie film o nazistach. Ci ludzie po wykonywaniu swojej pracy, zagazowywaniu setek tysięcy ludzi, kończyli pracę o godzinie 16, szli do swoich mieszkań czy baraków, czy jak to nazwać, i pisali na przykład po zabiciu 50 dzieci do żony: ubieraj ciepło naszego malca, bo chłody następują. I to jest wstrząsające. To jeszcze bardziej wzmacnia jakby te wszystkie sceny okrucieństwa. Kolonia karna, jak była pierwszy raz czytana publicznie, a było to dokładnie 10 listopada 1916 roku w Monachium, ludzie mdleli podczas tego odczytu. Nie będziemy oczywiście sprawiać naszą produkcją, żeby ludzie mdleli czy wychodzili, ale rzeczywiście jest to rzecz mocna, maszyna tortur, która ryje sentencję wyroku na ciele skazanego. Taka klamra spinająca, którą mi się udało tutaj wyegzekwować i ze swojego mózgu, i z naszych możliwości technicznych, dała pewną szczyptę optymizmu w tym całym pesymistycznym świecie, który pokazujemy. I cały ten koniec, zupełnie inny niż był we Wrocławiu, myślę, że tam znajdziemy trochę optymizmu, bo widać normalne życie i mam nadzieję, że odetchniecie Państwo jeszcze przed wyjściem z gmachu teatru. Taką mam nadzieję.